nie jest zwykły podcast o koniach. To podcast o więcej niż ludzkim życiu na rozdrożu wielu perspektyw. To podcast o relacjach, o rozwoju i edukacji. Niekończąca się opowieść. Zapraszam, Marta Sikorska. Cześć, tu Marta Sikorska i niekończąca się opowieść. Nagrywam ten odcinek na świeżo po powrocie ze zlotu Polskiej Społeczności Edukacji Demokratycznej. W takim międzynarodowym skrócie ten zlot nazywa się EUDEC, czyli European Democratic Education Community. I na EUDEC przyjeżdżają dzieci, rodzice, kadry wolnych, demokratycznych, alternatywnych szkół lub wręcz nie szkół, a organizacji, które zajmują miejsce szkoły w życiu ludzi. I te szkołobyty są bardzo różnorodne. W zasadzie nie znajdziesz dwóch takich samych. Są różnej wielkości, różnego temperamentu, na różne sposoby budują relacje, inaczej podchodzą do uczenia się, mają różne sposoby na zajmowanie przestrzeni. Więc co sprawia, że taka różnorodność określa się jako społeczność? Mi się wydaje, że łączy je świadomość bycia częścią pewnej zmiany i gotowość do eksplorowania pewnych przekonań. Powiedziałabym, że do tych przekonań należą na przykład takie, jak wszyscy potrzebują mieć wpływ na swój proces uczenia się, na miejsce i czas, w którym się ono odbywa. Albo uczenie nie zadziewa się w wyznaczonym do tego czasie, ono dzieje się cały czas. Albo jeszcze jakość relacji można poprawiać przez jakość komunikacji. W imię tych przekonań wielu ludzi, w tym ja, podjęło decyzję o rezygnacji z udziału w tradycyjnym modele edukacji jako rodzice w imieniu swoich dzieci albo jako nauczyciele. I na tych przekonaniach ci ludzie układają swoją edukacyjną codzienność. W wielu miejscach i umysłach myślę, że jest to bardzo rewolucyjna idea, a w wielu to po prostu codzienna rzeczywistość. Mnie na EUDEC zaprosiła Monika Wrzosek, która jest inicjatorką i na co dzień liderką Warszawskiej Szkoły Demokratycznej Dziki Brzeg. I społeczność tej szkoły właśnie wzięła na swoje barki organizację całego zlotu w tym roku, bo to jest pewnego rodzaju puchar przechodni i co roku ktoś inny zajmuje się organizacją EUDEC-u. Monika poprosiła mnie o przygotowanie i poprowadzenie spotkania o stadności. Rzuciła takie hasło, po co nam stado? A ja to hasło podniosłam i włożyłam do kieszeni jak taki szczęśliwy kamyk, żeby z nim trochę pochodzić, czasami tam rękę włożyć, podotykać go, poobracać w dłoni, poczuć, pomyśleć o nim. I to była długa droga, no bo w zasadzie po co mi stado? No do życia mi potrzebne. Jak wypowiadam to zdanie, to jakoś tak rozkładam ręce, otwieram klatkę piersiową, jakbym chciała objąć i siebie, i świat jednocześnie. I na początku nic więcej nie potrafię powiedzieć. Zaczynam więc oddychać i słowa powoli przychodzą. I zanim powiem Wam tutaj, po co nam stado, to chcę Wam przeczytać fragment z maila organizacyjnego, jaki dostawali uczestnicy tego zlotu. I mail opisuje w jednym fragmencie, na czym polega formuła Open Space, na której właśnie opiera się EUDEC. To fragment idzie tak. W formule Open Space ludzie sami biorą odpowiedzialność za to, jak wykorzystują dany im czas i przestrzeń. Podczas spotkań wspierają nas zasady. 1. Ci, którzy tu są, to właściwi ludzie. 2. Cokolwiek się wydarzy, to jedyne, co mogło się stać. 3. Wszystko się zaczyna, kiedy nadchodzi na to czas. 4. Co się skończyło, to się skończyło, a co się nie skończyło, trwa. Dopełnieniem powyższych zasad jest prawo dwóch stóp, które oznacza, że każdy może przejść do innego spotkania, warsztatu, miejsca, jeśli czuje, że już przestał czerpać ze spotkania i lub dawać coś z siebie tu, gdzie jest. Jeśli ktoś chce odwiedzić kilka spotkań, może to zrobić bez żadnych obaw. Może będzie przynosić idee z grupy do grupy. Można też nie uczestniczyć w danym momencie w żadnej dyskusji lub zapoczątkować inne dyskusje, wcześniej niezgłaszane, w dowolnym miejscu w przestrzeni, w której odbywa się open space. Wszystko jest tu żywe, zmienne, w kontakcie i zgodzie ze sobą. Ja formułę open space poznałam kilka lat temu i to się zbiegło w czasie. Z takim momentem, kiedy szukałam własnej drogi do prowadzenia warsztatów rozwojowych z końmi, bo tym się zajmuję na co dzień. Po tym, jak w 2008 roku ukończyłam taki program wprowadzający do pracy facylitatora takich programów, to przez jakieś 3 lata korzystałam z modelu, który tam poznałam. Powielałam też zwyczaje, które są normą w świecie ludzi i koni. Czyli tak w skrócie i hasłowo, to było tam jakieś specjalne miejsce do ćwiczeń, do lekcji, do uczenia się, do doświadczania, jakkolwiek to nazwiemy. I to miejsce jest osobne od reszty przestrzeni. Jest to miejsce ogrodzone, wyznaczone. Są w nim tylko sprzęty niezbędne do tego, żeby wydarzyło się to, co ma się wydarzyć między koniem a człowiekiem. A do mnie jako do facylitatorki należy sprowadzenie konkretnego konia do tego miejsca i przekazanie uczestnikom, na czym ma polegać ich doświadczenie z koniem. Też taka pewnego rodzaju piecza nad tym wszystkim, co tam się wydarza. I w tej modalności, którą ja poznałam, były różne miejsca, piaszczyste ujeżdżalnie, specjalne place, czy też tak zwane picadero. I najczęściej każdy z uczestników miał być z koniem w tym doświadczeniu sam, lub sama, na zmianę z innymi osobami. Kiedy ktoś ćwiczył, doświadczał, inni obserwowali. Ćwiczenia polegały na, właśnie opisując taki poziom aktywności tylko oczywiście, polegały na prowadzeniu konia na linię na różne sposoby lub wprawianiu go w ruch na różne sposoby. No więc jestem tam ja, są uczestnicy i konie, i to miejsce, i ćwiczenia. No i żeby móc przeprowadzić konie na takie ćwiczenie na czas, żeby móc dokonać wymiany konia, jeśli zauważyłam, że się zmęczył, albo zirytował, albo jakoś mam poczucie, że to jest moment, żeby go zmienić, to potrzebowałam, żeby konie były pod ręką, czyli żeby były gdzieś zamknięte w boksach, albo w jakimś takim, no nie wiem, okulniku. I to się działo w takich czasach, kiedy zamykanie konia w boksie było dla mnie najoczywistszą rzeczą pod słońcem i nie budziło we mnie żadnej wątpliwości. No więc byłam znowu to ja, te konie, to miejsce do ćwiczeń, miejsce do trzymania koni. Myślę, że to brzmi znajomo, nawet jeśli nie byliście na warsztatach z końmi, trochę brzmi dla mnie przynajmniej jak środowisko edukacyjne, które znamy z naszych codziennych doświadczeń edukacyjnych. Więc mi z biegiem czasu moje doświadczenie zaczęło pokazywać, że dla mnie to nie działa. Nie działa głównie ze względu na mnie samą i na moje konie. Bo odkryłam, że ja mam takie bardzo sceptyczne podejście do sytuacji, w których w jakiś sposób rzekomo jestem niezbędna. Od razu mam wtedy taką myśl, żeby w jakiś sposób modyfikować tę sytuację, to środowisko, w której się ona dzieje, tak żeby się tej niezbędności pozbyć. Więc w tej historii z końmi najpierw zaczęłam, a w zasadzie najpierw przestałam, zamykać konie w boksach. I co się stało? One po prostu, słuchajcie, zaczęły same przychodzić i brać udział w warsztatach. I to było niesamowite, bo ja przychodziłam z grupą uczestników na to specjalne miejsce i zaraz pojawiał się jakiś koń i chciał, żeby go wpuścić do środka, a potem przychodził następny, albo czasem czekały konie w kolejce. To było niesamowite, było bardzo wzruszające, ekscytujące. I naprawdę dodawało mi wtedy wiatru w skrzydła, że to, co robię, ma sens nie tylko dla mnie, ale też jakoś dla moich koni. I tak było, aż się skończyło. Jak się skończyło? Moje konie w tej swojej codzienności, oprócz tego, że zostały totalnie wypuszczone z boksów i nigdy więcej już w nich nie zamknięte, to za tym poszło jeszcze kilka innych zmian, ale ta pierwsza właśnie z boksami, to bardzo dobrze ją pamiętam, bo miałam wtedy małe dziecko z takim bobasem na biodrze, chodziłam z majstrem budowlanym po stajni i planowałam, co muszę zrobić, żeby tą stajnię przystosować do bycia, no do bycia bardziej taką może wiatą, no do tego, żeby konie umiały i mogły z nich korzystać na własną rękę. Chociaż nie mają rąk. Więc wyszło wtedy bardzo dużo pieniędzy z tych kalkulacji tego majstra i pamiętam, że ja wtedy w imię pewnie budżetu i tej antyniezbędności mojej poprzestałam na tym, że po prostu potwierałam drzwi do boksów i do stajni. I tak to zostawiłam. Nikt nie umarł, nikt się nie uszkodził, każdy umiał korzystać. Mam na myśli konie oczywiście. Po kilku latach wyjęłam jeszcze niektóre ściany z tych boksów i tak to wszystko działa do dzisiaj, ponad 12 lat już. Przestałam też wtedy właśnie jeździć na moich koniach. I ta porcja niezależności takiej, nie wiem, czy słowo wolność jest tym, które chcę użyć, może ktoś by użył, ale chyba nie o wolność chodzi. W każdym razie ta porcja właśnie tych nowości nieźle namieszała w naszym życiu i myślę, że namieszała najwięcej w poczuciu sprawczości i w poczuciu wpływu tych moich koni, bo na przykład z naszego życia wtedy zniknął taki popularny koński czasownik jak ściągnąć konie. Ściągnąć konie skądś, albo ściągnąć konie dokądś, ściągnąć konie z padołku do stajni, ściągnąć konie z pastwiska, ściągnąć na ujeżdżalnię, dużo tego jest w końskim świecie. I konie nagle same decydowały, kiedy potrzebny im dach nad głową, kiedy picie, kiedy jedzenie, bo też pojawiło się siano w balotach w takich dużych ilościach, zamiast kilku takich dziennych porcyjek sianka dla każdego osobna kubka, plus jedna dodatkowa oczywiście, bo wiadomo, że będą się odpędzać i musi być więcej kubek siana niż koni. To było kolejne takie przekonanie, które miałam i którego się jakoś pozbyłam, albo z którym zatańczyłam jakiś taki taniec sprawdzający, czy się nadal potrzebujemy. Zniknęły też z codziennego użytku kantary i liny, a pojawiło się w zamian, a może nie zamian, tylko po prostu, pojawiło się dużo komunikacji przestrzenią i ruchem wobec siebie nawzajem. Pojawiło się bardzo dużo spokoju i wspólnego jedzenia z jednego balota. Pojawiły się drzemki w ciągu dnia w słońcu i pasienie się w świetle księżyca. Powstało też takie zawołanie, które jest znane chyba osobom, które odwiedziły pasie konie. To zawołanie brzmi tak: konie! Ono oznacza, że dolałam świeżej wody albo że daję jeść i na to zawołanie konie galopem przybiegają. Ale to zawołanie nie działało w przypadku warsztatów. Czasem któryś koń jeszcze się pojawił, rozejrzał po tym placyku do ćwiczeń i z obrotem napięcie, której nie ma, znowu wracał do swoich spraw. No, czy ja zepsułam konie? Pewnie takie przechodzi zdanie do głowy niektórym, że rozpuściłam konie i dałam sobie wejść na głowę bezstresowym wychowaniem. Znam to zdanie, też przebiegło ono przez moją głowę, ale tak naprawdę więcej miałam, dużo więcej ciekawości i takiego poczucia, że dobrze się dzieje, że właśnie na moich oczach dzieje się coś ważnego, że przez otwarcie tych drzwi od boksów środowisko życia tych koni zmieniło się z więzienia w open space. I w zasadzie open space to taki, nie mylić z open space'em korporacyjnym, tylko mam na myśli ten open space w ujęciu metody. Więc przekaz, który tak do mnie leciał w moim kierunku od koni, Myślę, że mógł brzmieć mniej więcej tak. Mamy swoją niezależność i nie zawahamy się jej użyć. I mimo, że ta niezależność była w opór ograniczona, bo jednak są w jakimś ogrodzeniu, to ja, prawda, decyduję, gdzie kupię siano, kiedy naleję wodę i tak dalej, to i tak było jej w opór więcej niż wcześniej. I wypracowanie własnego rytmu dobowego teraz, wtedy, własnego rytmu jedzenia, ruszania się, odpoczywania, wypracowanie też nowych relacji społecznych wobec tych nowych warunków, tym wszystkim były wtedy zajęte moje konie i ja naprawdę nie widziałam niczego, co ja mogłabym dać im w zamian zaproponować, zachęcić, nie wiem, pokazać, wprowadzić jakąś atrakcję, która mogłaby konkurować z tym wszystkim, czego one doświadczały. I przypomnę, ci, którzy tu są, to właściwi ludzie, to właściwe konie. Cokolwiek się wydarzy, to jedyne, co mogło się stać. Wszystko się zaczyna, kiedy nadchodzi na to czas. Co się skończyło, to się skończyło, a co się nie skończyło, trwa. Zabrałam więc ludzi do koni, tych moich uczestników, klientów. Zostawiłam ten specjalny plac, to Picadero, i wyruszyliśmy za końmi. Na początku to było bardzo trudne, bo wszystko, co znałam, działo się w środowisku, które wręcz gwarantowało jakiś taki poziom widocznego skupienia konia na człowieku. To środowisko było tak zaplanowane, żeby koń wiedział, czego się od niego oczekuje i żeby to robił. A to nowe środowisko wymagało ode mnie, żebym to ja wiedziała, albo przynajmniej szukała sposobu, jak chcę zrealizować moje oczekiwania. Więc miotałam się po pastwiskach między końmi, w morzu możliwości, spętana moim dotychczasowym doświadczeniem i wiedzą. Przez jakiś czas przynajmniej. I nie pamiętam, co to było za open space'owe spotkanie. To moje pierwsze. Podejrzewam, że to były jakieś warsztaty z porozumienia bez przemocy, a może coś jest związanego z facylitacją, Miki Kasztan, nie pamiętam. Nie pamiętam tego momentu, ale wiem, że był wtedy taki moment, kiedy nagle wszystko było jednym wielkim wydechem ulgi. Będąc w tym środowisku open space'owym bez koni, dotarła do mnie myśl, że to, co robię, to nie jest szaleństwo. I ta ulga uruchomiła kreatywność i pomysły na nowe, w cudzysłowie, ćwiczenia z końmi. Bez robienia rzeczy koniom, ale bardziej działania, które są wobec koni, pośród koni, z końmi jako świadkami. I wtedy dosłownie czułam, jak wydarza mi się takie out of the box. Jest taka osoba, która bardzo inspiruje mnie w kwestiach stadności i samoorganizacji. To jest Margaret J. Wheatley. I ona napisała coś takiego kiedyś. Ludzie, podobnie jak wszystkie formy życia, zmieniają się tylko wtedy, gdy coś ich tak zaniepokoi, że są zmuszeni porzucić swoje obecne przekonania. Nic się nie zmienia, dopóki nie zinterpretujemy rzeczy inaczej. Zmiana następuje tylko wtedy, gdy porzucamy naszą pewność, nasze obecne poglądy i rozwijamy nowe zrozumienie tego, co się dzieje. Tym, co mnie zaniepokoiło, było to, że moje konie przestały chcieć współpracować w tych warunkach warsztatowych. I Jesper Juul, duński pedagog, którego też bardzo cenię, mówił kiedyś i pisał, że dziecko zawsze współpracuje z dorosłym, tylko nie zawsze wprost, często odwrotnie. I w tych zarządzanych przeze mnie warunkach konie też współpracowały wprost, tylko na początku, kiedy to, co proponowałam, było nowe, intrygujące i może mniej angażujące niż jazda konna dla niektórych z nich. Ale kiedy środowisko zaczęło dawać koniom więcej wpływu, to one zaczęły współpracować odwrotnie. I znów słowami Margaret J. Wheatley to podsumuję, że nawet jeśli właśnie odwrotnie, to wciąż się angażujemy, ale z pobocza, z miejsca, gdzie kazano nam siedzieć i czekać. Angażujemy się więc ignorując, opierając się lub sabotując wszystkie narzucone nam plany i dyrektywy. W tym środowisku wpływu po prostu donośniej słychać nie. W tym środowisku inaczej też brzmi tak. Jedna z pierwszych burz w naszym życiu, out of the box. Pamiętam, nie mogłam zasnąć, bo myślałam o koniach. Zastanawiałam się, co wybrały, czy schowały się do stajni, czy zostały na pastwisku, czy potrafią się zatroszczyć swoje bezpieczeństwo. No, dużo. Więc wstaję wtedy z łóżka, zakładam kurtkę na piżamę, biorę kalosze, no i wychodzę. I pamiętam, właśnie trzasnął piorun, zrobiło się jasno jak w dzień. Nie ma ich stajni. Nic nie słyszę w szumie tego deszczu i w odgłosach gromów co chwilę. Jakoś tak na czuja, idę w odpowiednie miejsce na pastwisku. I przy kolejnym piorunie widzę je. Stoją na otwartej przestrzeni, wszystkie razem, w takiej linii, pod tym samym kątem wobec strumieni wody lejących się z nieba. Zacina na nie od tyłu. Także, kiedy mają pochylone głowy, to deszcz nie zalewa im twarzy. I mimo szumu deszczu usłyszały, że idę, bo Gaja podniosła głowę, a za nią odwróciła się Elza. I rozsunęły się tak, robiąc dla mnie miejsce w tej swojej formacji, w formacji, w której razem przeczekuje się burzę. I wślizgnęłam się między te dwa wielkie, białe ciała. I stałam tam mokra, czułam ich ciepło docierające do mnie przez przemoczone ciuchy. To było takie tak, które dostałam, kiedy wcześniej porzuciłam pewność pochodzącą z przekonania, że inni wiedzą lepiej. To było tak, które uznawało moją perspektywę jako prawdziwą, jako słuszną i nie wymagającą stempelka od jakiejś wyższej instancji. Moją instancją było w tamtym momencie stado, które zrobiło dla mnie miejsce podczas burzy. Po co nam stado? Żeby zacząć słyszeć i uznawać nie. W pierwszej kolejności swoje własne nie. Żeby zacząć słyszeć i uznawać tak. W pierwszej kolejności wszystkie tak, które sami możemy sobie powiedzieć. A w drugiej wszystkie tak, które przychodzą, ale my je w pośpiechu mijamy, albo machamy na nie ręką, albo odczytujemy jako nie. Żeby korzystać z wpływu. Żeby wątpić w opinie innych. Nawet jeśli wydają się ci inni stać dużo wyżej. Stado to ta przestrzeń, w której nie czekasz na boksie na sygnał, że teraz twoja kolej. Stado to przestrzeń, której jesteś częścią. Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam cię do stadnych przestrzeni, które tworzę. Tak na żywo. Za chwilę jest lato i właśnie latem tych przestrzeni jest najwięcej. Nazywają się camp. Możesz przeczytać o campie na mojej stronie www.pasiekonie.pl. I niedawno z powodu dużej ilości zgłoszeń otworzyłam zapisy na nowy termin campu, pełen wolnych miejsc. I będzie to camp z motywem przewodnim Wybór. Dzieje się w dniach 28 sierpnia, 3 września w miejscu, które nazywa się Baza Baranówka w Puszczy Kampinoskiej. Także sprawdźcie, czy to może coś dla Was. I do usłyszenia za 2 tygodnie.